Myślę, że już możemy zaczynać. Dzień dobry. Chciałabym wszystkich serdecznie powitać na prezentacji wyników finansowych Grupy Banku Zachodniego WBK za pierwsze półrocze 2017 roku. Są dzisiaj ze mną pan prezes Michał Gajewski, CFO Maciej Reluga, pan Carlos Polajno, odpowiedzialny za pion finansów, oraz Wojtek Skalski i Paweł Prokopowicz z rachunkowości finansowej. Ja nazywam się Agnieszka Dowrzycka i odpowiadam za relacje inwestorskie. Panie prezesie, oddaję panu głos.
Dzień dobry państwu. Zanim może przejdziemy do szczegółowych wyników finansowych, chciałem powiedzieć o trzech takich wydarzeniach, które uważam były bardzo istotne dla nas w pierwszym półroczu. Pierwsze wydarzenie to to, że wypłaciliśmy dywidendę z zysków zatrzymanych za lata 2014 i 2015, co moim zdaniem potwierdza naszą silną pozycję kapitałową, ale również potwierdza to, że chcemy płacić dywidendę. Jednocześnie drugie istotne zdarzenie to to, że przeprowadziliśmy emisję długu podporządkowanego 150 milionów dolarów. On został wypłacony w euro w formie zielonych obligacji IFC. To była pierwsza tego typu emisja w tego typu formie na rynku polskim. No i wreszcie trzecie wydarzenie. Uzyskaliśmy nagrodę, zresztą po raz trzeci, Euromoney dla The Best Bank in Poland. Kilka słów, jak ja oceniam sytuację makroekonomiczną w Polsce. Wydaje mi się, że ona jest dobra. Jest wzrost produktu krajowego brutto 4%. Oczywiście więcej o tym powie Maciej. To widać również, odzwierciedla to aktywność naszych klientów, szczególnie klientów indywidualnych. Wiemy, że głównym motorem tego wzrostu była konsumpcja i również bezrobocie jest na historycznie niskim poziomie. Chcielibyśmy oczywiście obserwować po stronie przedsiębiorstw większą aktywność inwestycyjną. Wydaje się, że to dopiero przyjdzie w drugiej połowie tego roku i na początku roku 2018. Patrząc na dane z działalności operacyjnej, tak jak rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, po pierwszym kwartale widać, że jest wyraźne przyspieszenie. Tak jak mówiliśmy, bardzo dobry mieliśmy marzec, no i potem kontynuacja tych wyników, tych dynamik w kwietniu, maju i czerwcu. Chciałbym podkreślić, że te wyniki, te dobre wyniki, jak również wzrost biznesu był widoczny nie tylko w banku, ale również w naszych spółkach zależnych, bo zarówno Santander Consumer, jak i spółka leasingowa, spółka faktoringowa, wreszcie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, wszystkie te podmioty również odnotowały bardzo duże dynamiki i dobre wyniki finansowe. A więc wyniki operacyjne grupy rosną. Uważam, że osiągamy solidny zysk w wymagającym otoczeniu, gdzie jest i bardzo silna konkurencja, jak i oczywiście działania regulatorów. Koncentrujemy się zarówno na generowaniu bieżącego zysku, jak i długoterminowej wartości dla akcjonariuszy, bo przecież również zmieniamy bank, mamy istotną transformację cyfrową naszego banku, którą realizujemy z powodzeniem. Może bym przeszedł do slajdu czwartego. Tutaj już zaczyna się kilka liczb, a więc wzrost portfela depozytowego 4% rok do roku, depozytowego 3%, kredytowego 4%. W obszarze i depozytów, i kredytów mamy ponad 10% udziału w rynku, a więc mamy odpowiednią skalę do tego, żeby się rozwijać i generować przyzwoity zwrot. Razem z Santanderem Consumer mamy 6,5 miliona klientów. Warte podkreślenia jest to, że Mamy 3 miliony 250 klientów, którzy korzystają z usług elektronicznych. Podobnie jak na rynku widać, że jest duża dynamika konwersji klientów z kanałów analogicznych do analogowych do kanałów elektronicznych. Prowadzimy 4 miliony kont osobistych, portfel kont złotowych urósł o 4% rok do roku, więc tutaj również odnosimy zwrot i dynamiki. Slajd 5 i 6 mówią o strategii. Nasze główne cele strategiczne nie zostały zmienione, kontynuujemy je. Są 4 główne filary, na których się opieramy i w każdym z nich mamy ambitne cele. Uważamy, że te ambitne cele finansowe zrealizujemy tylko wtedy, kiedy będziemy rzeczywiście dla pracowników bankiem pierwszego wyboru, pracodawcą pierwszego wyboru, stąd różnego rodzaju działalności również wewnątrz banku, aby atmosfera pracy, możliwości rozwoju były jak najlepsze. Rynek jest w związku z niskim bezrobociem, rynek pracy jest bardzo konkurencyjny, konkurujemy ze wszystkimi sektorami, już nie tylko z sektorem bankowym, jeżeli chodzi o talenty w obszarze technologii i informatyki, dlatego chcemy być bardzo atrakcyjnym miejscem i przyciągać młodych, a jednocześnie te zasoby, które mamy i potrzebujemy zachować. Jeżeli chodzi o klientów, tutaj znowu nasza strategia jest oparta na tym, żeby ich doświadczenie dotyczące naszych produktów, jakości usług było jak najwyższe. Zwracamy wielką uwagę na współczynnik NPS-u. Badamy to co miesiąc we wszystkich kanałach dystrybucji. Oczywiście jesteśmy bankiem, który tutaj działa dla lokalnych społeczności, jest w Polsce, więc uważamy również, że ten obszar naszej działalności musi być widoczny. Lokalne społeczności, tam gdzie są nasze oddziały, muszą czuć, że jesteśmy razem z nimi i również się interesujemy ich tym, co jest ważne dla nich lokalnie. No i oczywiście akcjonariusze, po to jesteśmy, żeby dostarczać wynik, po to, żeby dawać jak najlepszy zwrot z kapitału i to będziemy kontynuować i tutaj nie ma żadnych zmian w naszej strategii. Może byśmy przeszli do slajdu 7. Tak jak wspomniałem, mamy ponad 3 miliony 250 klientów digital. Z tego już prawie milion, bo 962 tysiące to są klienci, którzy korzystają z usług mobilnych. Jest niesamowite tempo, w jakim przyrasta ilość tych klientów, bo to jest 25% rok do roku. A jeszcze bardziej imponujące jest tempo, w jakim rośnie ilość transakcji w obszarze mobilnym. Z kwartału na kwartał, porównując kwartał pierwszy do drugiego kwartału, to już wzrost jest o 800 tysięcy tego typu transakcji bankowości mobilnej, więc widać, że tutaj klientom się podoba to, co im oferujemy, funkcjonalności, które są funkcjonalnościami, które spełniają ich oczekiwania i w bardzo chętny sposób korzystają z naszej propozycji. Również widzimy, że to jest nie tylko bankowość transakcyjna, również sprzedaż, w tym sprzedaż kredytów dla ludności dynamicznie wzrasta w kanałach zdalnych. To jest rekordowy wzrost sprzedaży produktów kredytowych w kanałach zdalnych, prawie o 50%. Karty kredytowe, znowu żeby dać przykład, karty kredytowe, sprzedaż ich w kanałach zdalnych pomiędzy pierwszym a drugim kwartałem to jest wzrost o 21%. Inwestujemy cały czas w nowe technologie. Tak jak powiedziałem, częścią naszej strategii jest również transformacja cyfrowa, digitalizacyjna. Chcemy nie tylko nadążać za potrzebami, ale nawet wyprzedzać te potrzeby klientów. Już niedługo zaoferujemy pełen proces wideo weryfikacji, który będzie oparty nie tylko na biometrii i nie tylko na wideo doradcy, ale również na całej technologii dotyczącej identyfikacji klienta i to jest akurat na polskim rynku unikalne. Również lada dzień dosłownie udostępnimy profil zaufany, platformę usług zaufania czy zdalny podpis elektroniczny. To są rzeczy, które w najbliższym czasie, tak jak teraz właściwie rozmawiamy, będą implementowane. Również chcemy pokazać nową strategię podejścia czy zmianę, czy kontynuację strategii podejścia do oferowanych produktów. O tym będę chciał powiedzieć dopiero po wakacjach, ale rzeczywiście chcemy budować bank taki, jaki chce klient, z produktami, które będą spełniały całkowicie jego oczekiwania. O tym będę mówił po wakacjach. Na slajdzie 8 kilka znowu cyfr. Tak jak powiedziałem, wzrost depozytów jest o 3%, natomiast ważna jest struktura tego wzrostu. 13% wzrost depozytów bieżących, co nas bardzo cieszy, 10% na rachunkach oszczędnościowych. Podobnie jak na rynku jest spadek w obszarze depozytów terminowych. Jest to związane z tym, że część klientów decyduje się przenieść swoje oszczędności na produkty inwestycyjne. O tym też szerzej powie Maciej. Ja jedynie mogę powiedzieć, że w funduszach inwestycyjnych ten wzrost jest na poziomie 15% rok do roku. Jeżeli chodzi o stronę kredytową, wzrost 4%, głównie struktura tego wzrostu to kredyty dla ludności i tutaj przede wszystkim kredyty hipoteczne 19% rok do roku, ale również sprzedaż kredytów gotówkowych, duży wzrost. W drugim kwartale sprzedaliśmy 1,1 miliarda, w całych po 6 miesiącach to jest 2,1 miliarda. Kredyty dla przedsiębiorstw, tu przede wszystkim bardzo dobre wyniki w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw, tam kwartał do kwartału jest dynamika 17%. Dobrze, może slajd numer 9. Teraz o wynikach finansowych. Jak już Państwo wiecie, zysk po półroczu to 1,1 miliarda i jeżeli byśmy w warunkach porównywalnych, jest to wzrost o 12% rok do roku. W warunkach porównywalnych, czyli bez one-offu, który był związany z transakcją Wizy, 316 milionów i tymi dodatkowymi kosztami, które ponieśliśmy w porównaniu z zeszłym rokiem BFG, 43 milionów. Zapłaciliśmy łącznie 624 miliony podatku, w tym 211 milionów podatku bankowego i 413 milionów podatku dochodowego. Jest to, proszę Państwa, o 13% więcej niż w zeszłym roku. Pokazujemy, jaką kontrybucję ma nasz bank do budżetu. Dochody ogółem 3,8 miliarda. Znowu w warunkach porównywalnych jest to około 5% lepiej niż w zeszłym roku. Tu na uwagę, o tym powie szerzej Maciej, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to, że w tych wynikach na działalności podstawowej, czyli wynikach odsetkowych, pozaodsetkowych, to jest 10% wzrostu rok do roku. 3% wzrost z tytułu prowizji. Oczywiście ważne jest to, że ważna jest jakość portfela kredytowego, NPL-se spadły do 5,91, koszt ryzyka kredytowego do 0,66. Na slajdzie 10 widzicie Państwo, jak to się przekłada na wskaźniki, jeżeli chodzi o wskaźnik zwrotu z kapitału 11%, wskaźnik kredyty do depozytów dla grupy 96, a dla samego banku 89, a więc mamy dobrą pozycję płynnościową. Również wskaźniki kapitałowe zostały podniesione. Tier 1 jest na poziomie 15,5, a wskaźnik TCR jest na 16,51. A więc z mojego punktu widzenia, podsumowując, to było bardzo udane półrocze. To było przede wszystkim bardzo udany drugi kwartał tego półrocza. I to, o czym mówiliśmy na konferencji po pierwszym kwartale, rzeczywiście zrealizowaliśmy. Oddam teraz, zanim pytania, oddam głos Maciejowi.
Dziękuję bardzo, witam serdecznie. Proponuję może najpierw przejść przez kilka slajdów makro, a później od tego obrazu makro na mikro. W obrazie makro w sumie niewiele się zmieniło. Prognoz nie dostosowywaliśmy, ani założeń na kolejne lata nie dostosowaliśmy bardzo mocno. PKB w tym roku oczekujemy, że będzie zbliżony do 4%. Drugi kwartał pewnie troszkę gorszy niż pierwszy. Na uwagę zasługuje, myślę, no pewna rozpoczynająca się rozbieżność w banku centralnym, jeśli chodzi o poziom stóp procentowych, więc jest dużym znakiem zapytania, kiedy do pierwszych podwyżek dojdzie. My wciąż zakładamy to, co mieliśmy wcześniej, czyli jedna podwyżka w roku 2018 i to właściwie na sam koniec roku i później kolejna w roku 2019, jak widzą Państwo na slajdzie numer 12. Na tym slajdzie, co jeszcze warto zauważyć? Myślę, że z kursem walutowym jest to tyle ciekawie, że no ile złoty jest w miarę stabilny do euro i ten kurs się waha w przedziale 5 groszy, no to jednak euro jest bardzo mocne globalnie, tak? Więc jak euro jest mocne do innych walut, to my jesteśmy też mocni do innych walut i w szczególności do franka szwajcarskiego, co wpływa na nasz poziom bilansu i też na skalę amortyzacji kredytów we franku szwajcarskim w ujęciu złotowym. I o tym jakby to powiem może bardziej szczegółowo później. Na kolejnym slajdzie, 13, mamy rozbicie PKB. Oczywiście głównym motorem wzrostu jest tutaj konsumpcja prywatna i to myślę, że się nie zmieni. Eksport dzięki ożywieniu w Unii Europejskiej, w szczególności w Niemczech, też jest bardzo mocny. Więc wydaje mi się, że ten wysoki popyt dzisiaj, zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny, wysokie oczekiwania na wysoki popyt w przyszłości, plus wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych, plus, co widać po niskim bezrobociu, wąskie gardło w postaci rynku pracy, czyli zwiększenie mocy właściwie musi się odbywać przez wzrost inwestycji. I tutaj jesteśmy dosyć optymistyczni, jeśli chodzi o to, co możemy zobaczyć w inwestycjach w kolejnych kwartałach i latach. To już mówiliśmy o tym wcześniej. Duży raport pokazaliśmy w grudniu, makroekonomiczny, pokazujący wykorzystanie funduszy unijnych. Ten prawdziwy boom inwestycyjny prawdopodobnie przyjdzie w roku 2018. Druga połowa 2017 jednak już powinna być dużo lepsza niż pierwsza. Zresztą po tej rewizji w dół 2016 roku tak naprawdę wzrost inwestycji nie będzie aż tak trudno chyba osiągnąć kilkuprocentowy w roku 2017. Pierwsza dobra jaskółka, inwestycje prywatne w pierwszym kwartale, jak wiemy z niedawnych danych, wzrosły o 2%, co jest, no, co jest niezłym wynikiem, wydaje mi się. Dobrze, i teraz na następnym slajdzie mamy kredyty i depozyty. Michał już o tym powiedział sporo. Na uwagę zasługuje chyba kilka rzeczy. Po pierwsze, wciąż wzrost kredytów jest szybszy w sektorze detalicznym niż przedsiębiorstw. Za chwilę pokażę ten wzrost kredytów przedsiębiorstw. On jest może troszkę do tyłu w stosunku do innych segmentów, jeśli chodzi o duże firmy. Po stronie depozytów, po pierwsze, odpływ depozytów do innych form oszczędzania i o tym też w większych szczegółach za chwilę. Po stronie depozytów korporacyjnych, jak wiemy, jest wręcz spadek nominalny. Można powiedzieć, że u nas od końca 2016 roku on jest troszkę nawet większy, bo to już mówiłem o tym kwartał temu, że w rok 2017 wchodziliśmy z nadwyżką płynności, co zresztą skutkowało obniżeniem NIM-u i do tego też wrócę. No dobrze, przejdźmy do wyników. Jak to mówią, dobre wyniki bronią się same, ale mimo wszystko może pokażę na kilku slajdach parę istotnych elementów. Slajd 16. Po pierwsze, 10% wzrost w wyniku z tytułu odsetek i prowizji. Przypomnę tylko, że w pierwszym kwartale rok do roku to było 8 z haczykiem, 8,3, co oznacza, że drugi kwartał, sam drugi kwartał to jest rok do roku wzrostu o prawie 11%, czyli mamy wyraźne przyspieszenie. Koszty pod kontrolą, jest spadek rok do roku, wręcz spadek byłby większy, gdyby wyłączyć czynniki jednorazowe, większa składka do BFG w pierwszym półroczu. No tu mogę tylko powiedzieć tyle, że ciężko jest już Państwa analityków zaskoczyć tymi kosztami. Wszyscy są przyzwyczajeni do naszej dyscypliny kosztowej. One w sumie są zgodne z oczekiwaniami, ale trzeba powiedzieć, że one są dobrym wynikiem, bo wciąż pokazujemy spadek w ujęciu rocznym. I wciąż takie zamierzenie oczywiście jest na przyszłość, żeby te koszty pod kontrolą pozostały. Jeśli chodzi o porównywalność wyników, to już o tym mówiliśmy i to zdajemy sobie chyba wszyscy z tego sprawę. Mieliśmy Wizę i mieliśmy BFG. Można by było jeszcze powiedzieć, że w sumie w pierwszej połowie 2017 roku zapłaciliśmy miesiąc podatku bankowego więcej, no ale już nie dostosowujmy już jeszcze dodatkowo o to, bo wtedy te 12% to musielibyśmy jeszcze troszkę podwyższyć, prawda? Dobrze. Na następnym slajdzie wolumeny i biznes. Myślę, że tu jest sporo ciekawych informacji i wręcz bym zachęcał, żeby w wolnej chwili sięgnąć do aneksu. Tam od slajdu chyba 30 pokazujemy poszczególne segmenty rynku, gotówki, MŚP, leasing, factoring i tak dalej. Bo tutaj mamy, no po pierwsze, wzrost kredytów hipotecznych o prawie 20%, to jest kontynuacja. W hipotecznych amortyzacji we frankach mamy w tempie 7%, ze względu na umocnienie złotego w ujęciu złotowym to jest 12%. Gotówkowe, tutaj mamy wzrost o 11% kwartał do kwartału. Jeśli chodzi o nową sprzedaż, ostatnie dane są za maj co do naszego udziału w rynku. Ten udział wynosi 13%. Jest największy w tym roku, najlepszym wynikiem był. Zobaczymy, co pokażą dane czerwcowe, ale ta wysoka sprzedaż jest kontynuowana. W kredytach te 13% dotyczy hipotecznych, nie gotówkowych, przepraszam. W kredytach gotówkowych osiągnęliśmy ponad miliard złotych w drugim kwartale. MŚP, wzrost sprzedaży o 17% kwartał do kwartału. Tutaj do oferty produktowej dochodzi leasing, factoring, gdzie mamy wzrost portfela o 15-16%. Oczywiście leasing, factoring to nie jest tylko MŚP, ale też częściowo większe korporacje. I mówiłem o kredytach korporacyjnych, że ten rynek rośnie trochę wolniej w porównaniu do pozostałych. Rośnie wolniej u nas, ale to też myślę, że jest funkcją tego, że na rynku cały rynek rośnie wolniej w tym segmencie. Drugi element jest taki, że myślę, że warto zwrócić uwagę, że w segmencie property, który u nas amortyzuje się dosyć szybko, bo w tempie prawie zbliżonym do 20%, tam z kolei jeśli chodzi o odnowienia, no mamy do czynienia z dosyć dużą konkurencją instytucji finansowych z siedzibą poza Polską, wtedy niepłacących podatku bankowego i ta konkurencja jest dosyć mocna i to też wpływa na poziom sprzedaży w tym segmencie. Gdybyśmy wyłączyli segment property, nieruchomości komercyjnych, to wzrost kredytów korporacyjnych jest całkiem przyzwoity. Myślę, że jeśli chodzi o popyt oczekiwany na trzeci kwartał, na drugą połowę roku, to widać wzrosty i myślę, że na koniec roku pokażemy w tym segmencie wzrosty co najmniej takie jak rynek. Po stronie depozytów, a właściwie mówiąc szerzej, funduszy klientów, bo coś, na co chciałem zwrócić uwagę tutaj, to są fundusze w zarządzaniu przede wszystkim. Widzimy na tym slajdzie numer 18 wzrost o prawie 2 miliardy. Mamy wzrosty, te wzrosty, które były w pierwszym kwartale, w drugim kwartale jeszcze przyspieszyły. Co więcej, o ile w pierwszym kwartale mieliśmy mniej więcej podział pół na pół sprzedaż netto versus wycena, tak w drugim kwartale to jest już mocniej przeważone na sprzedaż netto, nawet w okolice 2/3. Co więcej, coraz większa część tej sprzedaży następuje w kanałach zdalnych, bo to ostatnio jest nawet 3/4, więc ten drugi kwartał bardzo dobrym już w pierwszym kwartale, drugi kwartał przyniósł wzmocnienie nawet tych tendencji. Jeśli chodzi o depozyty, no to tutaj właściwie kontynuujemy strategię silny wzrost w depozytach bieżących, konto oszczędnościowe, specjalna oferta dla nowo napływających środków, to jest kontynuowane. Te depozyty terminowe w dół, o depozytach przedsiębiorstw mówiłem już wcześniej. O depozytach przedsiębiorstw mówiłem też w kontekście marży odsetkowej, bo pamiętacie Państwo, to wpłynęło na spadek w pierwszym kwartale. Ja wtedy na konferencji pomnika pierwszego kwartału powiedziałem, że to jest tymczasowe i w drugim kwartale nastąpi odwrócenie tego trendu. Widać to dosyć, myślę, wyraźnie na wykresie. Mogę powiedzieć, że w większej mierze ten wzrost marży odsetkowej jest po stronie aktywów niż pasywów. Zresztą tak jak mówiliśmy, że to będzie miało miejsce. Przypomnę, że na początku roku mówiliśmy o tym, że marża odsetkowa może jeszcze trochę wzrosnąć w trakcie roku, że dosłownie o parę punktów średnio co kwartał. I myślę, że wciąż możemy to podtrzymać. Dzisiaj w porównaniu do końcówki 16 roku, do czwartego kwartału, jesteśmy wyżej 3 punkty procentowe. Wynik odsetkowy 12% rok do roku w pierwszej połowie roku, ale znowu tutaj istotny jest podział pierwszy kwartał, drugi kwartał, rok do roku. W pierwszym kwartale 11%, 11,5%, w drugim kwartale przyspieszenie do 13%. Prowizje. Kolejny slajd, slajd numer 20. Tutaj również sporo dobrych informacji, jeśli chodzi o wynik finansowy. Mamy wzrosty w wielu liniach wynikające ze wzrostu lojalności, transakcyjności, budowania trwałych relacji z naszymi klientami. Na szczególną uwagę, myślę, zasługują linie związane z rynkami kapitałowymi. O ARCE w naszych funduszach inwestycyjnych już mówiłem. Do tego dochodzi bardzo wysoki wzrost, jak widzą Państwo na slajdzie, kilkudziesięcioprocentowy w opłatach maklerskich. Myślę, że warto wspomnieć też o linii FX, która po pierwszym kwartale, gdzie był wzrost o 2%, w drugim kwartale, rok do roku, wzrost mamy 8%. I jeszcze jedna rzecz, która wydaje mi się istotna, że w tych wynikach prowizyjnych mamy też koszty prowizyjne w drugim kwartale. Podobnie jak w pierwszym, ja mówiłem o tym 3 miesiące temu, że po stronie SCB mamy długoterminowe relacje z różnego rodzaju sieciami sprzedaży. Krótkoterminowo są ponoszone koszty, natomiast w długim terminie oczywiście te relacje powodują wzrost wyniku. Tego typu odnowienie umów miało miejsce również w drugim kwartale. Więc gdyby nie to, ten wynik byłby nawet jeszcze lepszy. Podział pierwszy kwartał, drugi kwartał znowu bardzo istotny. Mamy 3% rok do roku w pierwszej połowie roku, ale po pierwszym kwartale, który był w okolicach zera, tam 0,5% wzrostu było dosłownie w ujęciu rocznym, w samym drugim kwartale mamy ponad 5. Dochody ogółem, oprócz linii, o których już wspominałem, oczywiście mamy tutaj wizę, jeśli chodzi o porównywalność tych danych, mamy dywidendy zgodnie z oczekiwaniami. W ubiegłym roku mieliśmy ją w pierwszym kwartale, w znacznej mierze w tym roku mamy w drugim kwartale. Mówię teraz o dywidendzie z Aviwy. No cóż, można powiedzieć o jednej łyżce dziegciu w całym tym obrazie, czyli wynik handlowy i rewaluacja. Tam w poprzednich kwartalach mieliśmy wynik w okolicach 50-55 milionów. W drugim kwartale tutaj mamy poniżej 40. Tak jak patrzę na przestrzeni ostatnich 2 lat, to ten wynik jest raczej w dolnych granicach przedziału, który mieliśmy. Natomiast też tutaj, patrząc na dynamikę w trakcie drugiego kwartału, no to niewątpliwie ona była pozytywna. Czerwiec był właściwie najlepszy i w trzeci kwartał weszliśmy z dobrą dynamiką, więc myślę, że to będzie obniżenie tej linii, że obniżenie tej linii nie będzie trwałe. Po stronie kosztów. Tutaj właściwie historię mamy taką jak do tej pory. Te linie, które wymagają wzrostu, inwestycje, amortyzacja rosną. Mimo wyższych kosztów BFG mamy spadek rok do roku. Właściwie to jest spory, bardzo szczegółowy opis na slajdzie poszczególnych linii, więc myślę, że nie musimy tego czytać. Jeśli będą jakieś pytania, to możemy się nad nimi pochylić później. Rezerwy. Rezerwy jakość portfela kredytowego. Slajd 23 oczywiście trzeba czytać łącznie ze slajdem 24, na którym to 24 slajdzie mamy szczegóły odnośnie sprzedaży NPL-i. W drugim kwartale, podobnie jak w pierwszym, mieliśmy sprzedaż, co oczywiście wpłynęło na obniżenie kosztów ryzyka kredytowego. Obniżyło również wskaźnik NPL-i. Nasze wskazówki odnośnie kosztów ryzyka kredytowego na cały rok były w okolicach 80 punktów bazowych przy założeniu normalnych warunków, prawda? Oczywiście sprzedaż NPL-i powoduje, że to jest niższe. No i w sumie łatwo sobie policzyć, że to, co się wydarzyło w pierwszej połowie roku, już determinuje, że cały rok, nawet zakładając na drugą połowę roku, gdyby te koszty ryzyka były w okolicach 80, to implikuje, że koszty ryzyka nie wzrosną nam już właściwie z tego poziomu, przy pozostałych warunkach niezmienionych oczywiście, prawda? Bo widzimy na tym slajdzie, jaki jest poziom trzeciego kwartału, jaki jest poziom czwartego kwartału. Nawet nie zakładając wzrostu akcji kredytowej bardzo mocnej, czyli przy poziomie 110, 80 punktów implikuje 880, czyli kwartalnie 220, a mamy trzeci, czwarty kwartał mniej więcej na tym samym poziomie, prawda? Czyli za cztery kolejne kwartały koszt ryzyka kredytowego za ten rok pewnie pozostanie na tym poziomie. Co nie zmienia faktu, że guidance, wskazówka co do poziomu kosztu ryzyka kredytowego takiego bez ekstra czynników typu sprzedaż NPL, wciąż uważam, że to 80 punktów bazowych to jest wskaźnik słuszny i właściwy. Na kolejnym slajdzie mamy tak, szczegóły sprzedaży, to o tym mówiliśmy, koszty BFG i KNF, o tym też mówiliśmy, zapowiadaliśmy w pierwszym kwartale, że w drugim kwartale te 70 milionów dodatkowe się pojawi. Jak wiadomo, w pierwszym kwartale zaliczyliśmy na podstawie szacunku, a informację dokładną, w szczególności odnośnie Funduszu Przymusowej Restrukturyzacji, dostaliśmy później. Tutaj nie ma żadnych niespodzianek. Slajd już prawie ostatni, czyli zysk ogółem. Wszystkie linie zostały omówione. Na uwagę może tylko zwraca uwagę efektywna stopa podatkowa, która w porównaniu z pierwszym kwartałem w drugim kwartale się wyraźnie obniżyła. To było związane przede wszystkim z dywidendą, która opodatkowana jest u źródła, plus dodatkowo mniejsza składka trochę na BFG i trochę mniejszy wynik na sprzedaży NPL-i. To też, ale głównym elementem tutaj niewątpliwie jest dywidenda. Podsumowanie, nie idąc może przez wszystkie linie tą malutką czcionką napisane na tym slajdzie. Po pierwsze, makro jest korzystne. Wpływa to też korzystnie na kondycję naszych klientów. Po wynikach pierwszego kwartału zwracałem uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, że obniżka NIM jest tymczasowa, miała wzrosnąć. Tak się wydarzyło. Zwracałem uwagę na dynamikę w trakcie pierwszego kwartału i że chcielibyśmy ją utrzymać w kolejnych. I to myślę, że po poszczególnych liniach sprzedaży kredytów jest widoczne w tym drugim kwartale. Chcielibyśmy, żeby to było kontynuowane. Spółki zależne, bardzo dobre wyniki w SCB, plus leasing, factoring, wyraźny wzrost portfela. To wszystko przekłada się na wysoki wynik z tytułu odsetek, z tytułu prowizji. Jeśli na to nałożymy operacyjne koszty pod kontrolą, jeśli na to nałożymy niższe koszty ryzyka, no to mamy wynik w drugim kwartale, który myślę, że jest bardzo, bardzo solidny. Jeśli są jakieś pytania, to prosimy bardzo.
Dziękuję. Michał Konarski, mBank. Ja mam jeszcze pytanie może tutaj klaryfikujące dotyczące salda rezerw. Ono nawet adjustując o sprzedaż NPL-i było bardzo dobre w tym kwartale, patrząc na średnią, jaką raportowaliście w poprzednich kwartałach. I teraz co wpłynęło na obniżenie tego salda rezerw? Czy to jest po stronie korpo, czy to jest po stronie detalu? I chciałbym jeszcze tak usłyszeć klaryfikację. Czyli jeżeli sobie weźmiemy, oczyścimy to saldo rezerw o sprzedaż NPL-i, rozumiem, że w pozostałych dwóch kwartałach Państwo się spodziewają, że ono jest powtarzalne, tak?
Ja bym powiedział tak, gdybyśmy oczyścili, no bo to saldo rezerw bierze rezerwy z czterech ostatnich kwartałów, tak? No to gdybyśmy oczyścili o sprzedaż NPL-i nie tylko z pierwszego i z drugiego kwartału, ale też z czwartego, który jest wzięty w to, to byśmy wyszli na saldo rezerw w okolicach, znaczy na koszt ryzyka byśmy wyszli w okolicach 80 z haczykiem, czyli niedaleko od tego, co dawaliśmy jako nasz guidance. I teraz guidance 80 punktów bazowych jako ten w normalnych warunkach, on wciąż obowiązuje, prawda? Natomiast oczywiście też nie można wykluczyć, że w drugiej połowie roku jakaś sprzedaż NPL-i nastąpi. Jeśli nastąpi, no to ona dodatkowo to obniży. Ja tylko chciałem powiedzieć, że nawet zakładając 80 punktów bazowych, ten normalny poziom kosztu ryzyka kredytowego na drugą połowę roku, no to na cały rok, przy tym już co się wydarzyło w pierwszej połowie roku, łączny koszt ryzyka no będzie poniżej 70, a może nawet poniżej tych 66, prawda? Bo 80 punktów bazowych w drugiej połowie roku implikuje nam nominalnie mniejsze poziomy niż te, które mieliśmy w drugiej połowie roku 2016. A jeśli chodzi o taki podstawowy poziom kosztów ryzyka, to tak by rzeczywiście jest niewiele jest jakichś dodatkowych przypadków, które wymagałyby zwiększenia ryzyka. Natomiast też trzeba powiedzieć, że były pewne elementy i to może też komentarz jeszcze do wskaźnika pokrycia rezerwami, bo z jednej strony na ten wskaźnik pokrycia rezerwami wpłynął fakt, że sprzedawane NPL-e były o trochę mniejszym pokryciu niż średnia, w związku z tym to wzrosło. Natomiast oprócz tego no były też czynniki jednorazowe po stronie korporacyjnej, że coś wypadło z NPL-i, co miało stosunkowo niskie pokrycie, w związku z tym jest to jakby poprawia wskaźnik pokrycia rezerwami. Ale ogólnie na rezerwach jakby portfel zachowuje się bardzo dobrze, właściwie specjalnie nic się wielkiego nie wydarzyło.
Dobrze, jeszcze mam jedno pytanie dotyczące wyniku prowizyjnego. Tutaj rzeczywiście dobry wynik z rynków kapitałowych. Czy Państwo uważają, że on jest do utrzymania w kolejnych kwartałach, czy należy się spodziewać jakiejś normalizacji, czy tam były jakieś zdarzenia jednorazowe? I też pytanie dotyczące innych linii tutaj w wyniku prowizyjnym, czy te wyniki, które się poprawiły, są do utrzymania w pozostałych kwartałach, czy to jakby ten drugi kwartał to jest nasz punkt wyjścia, powiedzmy, na trzeci, czwarty kwartał, czy to był rzeczywiście po prostu dobry kwartał?
Znaczy myślę, że jeśli chodzi o łączny wynik prowizyjny, ten wzrost o 5%, no to byśmy chcieli, żeby to była baza na drugą połowę roku, co nie znaczy, że każda linia zachowa się tak samo, bo rzeczywiście no 40% wzrost w jednej linii, jak się widzi, no to pytanie, czy to można utrzymać. To oczywiście też w znacznej mierze zależy od czynników zewnętrznych, umówmy się. I tam były pewne elementy, transakcje, które temu pomogły. To samo, jeśli chodzi o opłaty za zarządzanie. One oczywiście wpływają też na wynik prowizyjny. Zobaczymy, co będzie się działo na rynku kapitałowym w drugiej połowie roku. Zakładając, że tendencje będą podobne, no to myślę, że można to utrzymać. Natomiast też pewnie w kilku liniach prowizyjnych z większą jeszcze transakcyjnością klientów, z większymi wolumenami. Myślę, że możemy liczyć na, że inne, powiem tak, że jeśli się okaże, że któraś z linii tego bardzo wysokiego tempa wzrostu nie utrzyma, to myślę, że w drugiej połowie roku będą inne linie, które będą mogły to nadrobić, bo widać, że w niektórych elementach rośniemy wciąż tam jednocyfrowo, prawda? Więc, no ale też pamiętajmy, że u nas wynik prowizyjny, no porównując się z innymi instytucjami może, no to też pytanie jest o punkt wyjścia, prawda? Tak by my ciężej jest rosnąć o 10% w sytuacji, kiedy punkt startowy jest znacznie większy. Więc ten 5% wzrost, gdybyśmy utrzymali w drugiej połowie roku, być może przy innej strukturze jego byłoby fajnie.
Mateusz, Grupa Erste. Jakbyśmy mogli jeszcze wrócić na chwilę do kosztów ryzyka, bo tam oczywiście ten efekt ze sprzedaży NPL jest mniejszy niż w poprzednim kwartale, natomiast rezerwy są ogólnie też niższe, bo mimo tego, jak wejdziemy w szczegóły, to tam mamy sporo niższe zidentyfikowane straty i też widać, że jest różnica już na rozbiciu innym segmentowym na Santanderze, czyli tam jest 16 milionów, z tego co pamiętam, rozwiązań netto. Jeżeli sobie wyłączymy sprzedaż NPL-i w Santanderze, to jesteśmy na zero. Więc pytanie o charakter tej obniżki, czy to jest jednorazowe, czy tam widać taką istotną poprawę?
Z tego co pamiętam, tam jest chyba 20 chyba na rezerwach total, z czego 6 jest do tworzenia, czyli wychodzi minus 14, czyli tyle co jest na slajdzie 23. A nie 16 chyba. No ale wciąż, tak. To jest wynik, który jest lepszy od średniej z poprzednich kwartałów. Czy on jest na trwałe utrzymany? Myślę, że pewnie wrócimy raczej do tej średniej z poprzednich kwartałów.
Myślę, że jeszcze można dodać, że tradycyjnie też na półrocze zrobiliśmy przegląd parametrów ryzyka i on też miał nie taki silny, ale jednorazowy wpływ w czerwcu, tak gdzie w wyniku tego przeglądu pewne kwoty zostały rozwiązane. Aczkolwiek one nie były aż tak materialne, żeby jak gdyby tutaj zmieniać cały obraz sytuacji.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Ja jeżeli mogę jeszcze a propos tego Santander Consumer Banku, bo naprawdę wydaje się, że fenomenalny wynik, 240 milionów przed podatkiem. To jest pierwszy raz w ogóle w historii dwójka z przodu i też w kontekście tej ceny, którą Państwo zapłacili za ten bank, no to poszło 3,5 miliarda, implikowana wartość całego tego banku, a teraz ten bank robi 240 milionów przed podatkiem. I pytanie, czy to jest jednorazowa sytuacja i zjeżdżamy gdzieś tam potem w okolicach tych średnich 155 wcześniej, czy to spodziewają się Państwo, że to będzie jakiś taki okres, kiedy ten bank rzeczywiście będzie w stanie pokazywać dwójkę z przodu, bo ze względu na makro, brak kosztów ryzyka.
Ja myślę, że jak zobaczymy na dynamiki sprzedaży w SCB, to one tak jakby sugerują, że tam jest sporo trwałego elementu. Natomiast czy to będzie aż taki wynik, no w sumie my nie podajemy na drugą połowę roku, nie dajemy guidance'u, jakiego zysku się spodziewamy, a już tym bardziej w podziale na BZWBK i SCB, więc w sumie tak bezpośrednio odpowiedzieć na to pytanie bym nie odpowiadał.
Oczywiście ważne jest to, że oni podpisali nowe umowy z dużymi sieciami i to będzie gwarantowało wzrost wolumenów biznesowych, więc no i jest właśnie PSA, czyli ta odnoga Peugeot leasingowa, która też no poprzednio nie miała kontrybucji do wyniku.
Jeszcze pytanie a propos Fees and Commission, bo u Państwa widać jakby taką rozbieżność, przynajmniej tak mi się wydaje, że część tych przychodów prowizyjnych rośnie tak samo jak na rynku, czyli na przykład brokerka nawet szybciej, zarządzanie aktywami tak samo szybciej, natomiast prowizje za uruchomienie kredytów spadają kilkanaście procent rok do roku i tak samo też te prowizje z ubezpieczeń 20% minus rok do roku. No pytanie, czy no bo jakby mamy mBank, który gdzie wynik ten prowizyjny rośnie 20% rok do roku, Millennium 16, u Państwa 5. Państwo mówią, że to jest różna baza, natomiast jak się to rozbije na różne linie, no to widać, że w jednych liniach Państwo gonią tak samo jak rynek, natomiast to właśnie sprzedaż kredytów i banka średnia w tym momencie wydaje się być słabsza. Pytanie, czy to jest tymczasowe, to odbije, czy jest jakiś inny element?
Z Bank Insurance to było, z tego co ja pamiętam, inny sposób odzwierciedlenia wyników z prowizji w obszarze ubezpieczeń. I tu ciągle jest ten efekt. Natomiast, tak jak powiedziałem, no my również mocno pracujemy nad poprawą naszej oferty i się spodziewamy, że ta oferta będzie lepsza i dzięki niej również będziemy mogli podnosić ten wynik prowizyjny.
Znaczy, na Bank Insurance, jak patrzymy na całą pierwszą połowę roku, no tam oczywiście jest efekt pierwszego kwartału, tak? Bazy, który był szczególnie widoczny w SCB i to pokazywaliśmy to kwartał temu na wynikach pierwszego kwartału. czyli zmiana regulacji od kwietnia 2016 roku, która wpływa na bazę pierwszego kwartału i to jest widoczne w pierwszej połowie roku i tam jest tego spadek bardzo, bardzo duży, tak?
Okej, proszę.
Ja jeszcze mam jedno pytanie, jak można. Chciałbym się dowiedzieć na temat podziału zysku z 2017 roku. Jeżeli się okaże, że na przykład regulator wyda jakieś rekomendacje, które będą sugerowały, że nie można podzielić tego zysku, prawda, z 2017 roku. Czy rozważyliby Państwo jakieś, nie wiem, alternatywne sposoby utylizacji kapitału nadwyżkowego? Nie wiem, na przykład akwizycje na polskim rynku, czy to nie wchodzi teraz w grę?
Ja to podkreślałem już kilkakrotnie, od kiedy ja przyszedłem. Moją agendą jest rozwój organiczny banku i się na tym chcę koncentrować. Z koncentracji na wewnątrz, która była i zawsze jest w momentach fuzji, na koncentrację na kliencie, na rynku. I to jest nasza główna strategia. Ale również mówiłem, że jeżeli będą jakieś super okazje, to oportunistycznie będziemy się im przyglądali. Co do polityki dywidendowej, ona nie ulega zmianie, czyli my będziemy robili wszystko, żeby dywidendy zapłacić akcjonariuszom. Tak jak to co roku robimy.
W tym kontekście, czy buyback byłby rozważany przez Państwa, ze względu na to, że KNF ma mniejsze możliwości zablokowania czegoś takiego, czy w ogóle Państwa polityka dywidendowa i jakby podejście do dzielenia się zyskiem pozwalałaby na buyback?
Polityka jest bez zmian, czyli my chcemy płacić dywidendę i w ten sposób oddawać zysk akcjonariuszom.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to dziękuję Państwu za przybycie i zapraszam na nieoficjalną część spotkania.
Dziękuję bardzo i do widzenia.